No, pasterz kojarzy się przede wszystkim z pasterzem krów. Nie wiem, czy ktoś z Państwa pas krowy, ale ci, którzy pasli krowy albo widzieli kiedykolwiek, jak to wygląda, to wygląda to tak, że krowy idą pierwsze, a pasterz idzie za nimi. Trzyma w ręku kij i grzecznie usposabia je do tego, żeby ani w lewo, ani w prawo, tylko przed siebie i pogardzi. I jest drugi rodzaj pasterzowania, pasterstwa. Mianowicie ten bardziej na południu, w górach. Pasterze owiec. Pasterze owiec wykonują swoje zadania zupełnie inaczej niż pasterze krów. Oni idą z przodu, a owce idą za nimi. I mamy to odzwierciedlenie również w Nowym Testamencie. Idą za nimi, Pan Jezus mówi, bo głos Jego znają. Być może podczas wakacji w górach, czy zwłaszcza gdzieś tam w Śródziemnomorzu, mogli Państwo zobaczyć właśnie takich pasterzy, za którymi podążają kilkadziesiąt czy kilkaset owiec, a on wystarczy, że gwizdnie, odezwie się albo i one za nim idą. To jest obraz dwóch odmiennych sposobów duszpasterzowania. Który jest bliższy Kościele w Polsce? Ten pierwszy, czy ten drugi, prawda? Tu ja daję Państwu pod rozwagę. Bo można to przenieść również na teren kierownictwa duchowego. Że może on wyglądać właśnie tak, że ten, który przewodzi, który jest pasterzem innych, jest cały czas z tyłu i pogania, i pilnuje, i czasami uderzy, czasami dotkliwie, albo jest z przodu i prowadzi, tylko wystarczy słuchać jego głos, żeby za nim pójść, prawda? Więc to też są wszystko biblijne, starotestamentowe obrazy. Ale posuńmy się troszeczkę dalej. Ponieważ Państwo są lekarzami, macie na co dzień, prawda, tego rodzaju doświadczenia, to myślę, że trzeba przypomnieć takie proste skojarzenia z lekarzami, które są obecne na kartach Pisma Świętego. Tu oczywiście Pan Jerzy zna to bardzo dobrze, bo przez te lata słuchał biblijnych konferencji, pracował nad nimi, zawdzięczam Panu bardzo, bardzo, bardzo wiele, ale tylko krótko przypomnę. Chodzi o opowiadanie z Księgi Rodzaju o stworzeniu świata i człowieka. Zostawmy na boku stworzenie świata, ale stworzenie człowieka zostało w drugim rozdziale Księgi Rodzaju przedstawione w dwóch etapach. Pan Bóg, mówi się najpierw, ulepił mężczyznę z prochu ziemi, ulepił z prochu ziemi, mamy obraz Pan Bóg jako garncarz. To było kiedyś w starożytności, a i dzisiaj w niektórych rejonach Śródziemnomorza bardzo poważane. Lepić garnki rozmaite naczynia, to jest to na co dzień jest bardzo, bardzo potrzebne. I Pan i właśnie mężczyzna został ulepiony. A potem przechodzimy do obrazu Boga jako lekarza. Mianowicie Bóg szuka kogoś, kto byłby odpowiedni dla mężczyzny. Przyprowadza do niego rozmaite zwierzęta. Ale mężczyzna mówi nie, nie to, i nie to, i nie to, i nie to. Nadał im nazwy, to jest kotek, to jest żyrafa, to jest słoń, to jest pies, ale pomocy dla siebie odpowiedniej nie znalazł. I następuje obraz Boga jako lekarza. I to kilku specjalności. Czytamy tam, Pan Bóg pogrążył mężczyznę w głębokim śnie. Bóg jako anestezjolog. Ktoś może, Państwo mają tutaj wiedzę medyczną znacznie większą niż moje historie medycyny znają lepiej, ale proszę Państwa, dla przeciętnego człowieka, przeciętnemu człowiekowi wydaje się, że w starożytności anestezjologów nie było. Nie, wykształconych anestezjologów nie było. Ale ci, którzy usypiali do trudnych, do ciężkich, do niebezpiecznych operacji, tacy ludzie oczywiście byli. Otóż mamy choćby z VI wieku przed Chrystusem z Lakisz, mamy dowody, mamy świadectwa tego, że lekarze ówcześni dokonywali operacji trepanacji czaszki. Nie robiono tego na żywo. Usypiano do operacji. A jak usypiano? No, co to dużo mówi, dość brutalnie. Mianowicie uderzano kamieniem w ciebie, czy coś wpadły. Jeżeli usnął, to usnął. Problem był nie to, żeby go uśpić, problem, żeby go obudzić, wybudzić. No ale jak nie wybudzono w ogóle, no to tak był chory śmiertelnie, prawda? Więc rozpaczy wielkiej nie było. Może tylko najbliżsi. Natomiast no, operacja się powiodła, pacjent nie przeżył. Znamy to, prawda? Więc anestezjolog był Bóg jako anestezjolog. A potem pogrążył mężczyznę głęboko w śnie. Wyjął jedno z jego żeber, to chirurg, miejsce to zapełnił ciałem, to chirurgia plastyczna, po czym, i teraz do tego zmierzam, po czym z żebra mężczyzny, to nadal jest to obraz, ale bardzo piękny, zbudował kobietę. Mężczyzna został ulepiony. Kobieta została zbudowana. Tam mamy taki piękny czasownik hebrajski bana, zbudowana. Ten czasownik w Piśmie Świętym występuje w dwóch kontekstach tylko. Mianowicie zbudowana przez Boga została kobieta, czyli wygląd fizyczny, przykro nam to mówić, Pan Bóg włożył więcej wysiłku, wygląd fizyczny kobiety niż mężczyzny, to jedno, a drugie, że zbudowana została na Pisma Świętego świątynia jerozolimska. I tak dochodzimy do tego, że z ludzkim ciałem, z człowieczym ciałem trzeba odchodzić tak, jak ze świątynią. I wobec tego kierownictwo duchowe polega również na tym, żeby nieustannie przypominać o godności ludzkiego ciała i sfery cielesności. Wydaje się, że to jest paradoks, że to jest to, z czym mają do czynienia lekarze, no to oczywiście i ciało, i duch. Są tacy, którzy zajmują się wyłącznie ciałem. Są tacy, którzy zajmują się wyłącznie sferą duchową, psycholodzy, psychiatrzy i tak dalej, którzy nigdy w życiu żadnej operacji nie przeprowadzą, a z kolei ci pierwsi, chirurdzy, nigdy w życiu nie będą się specjalnie zastanawiali nad odczuciami pacjenta, czy nad jego sferą psychiczną, bo robią swoje. Ale szacunek dla ludzkiego ciała. Wydaje mi się, że w dzisiejszym świecie, być może również w świecie medycznym, właśnie ta sprawa przeżywa bardzo silny kryzys. Z jednej strony mamy reklamy, cały przemysł kosmetyczny i kliniczny. Powiedzmy sobie, rozmaite gałęzie przemysłu, które są podporządkowane wyglądowi człowieczemu ciału, żeby było piękne, żeby było zdrowe itd., itd. A z drugiej strony okazuje się, że coraz częściej pojawia się tendencja, że to ciało zdezabłować poprzez położenie kresu życia, poprzez eutanazję i żeby to ciało zupełnie zdezabłować poprzez, co tu dużo mówić, przez kremację, przez spalenie go. Tak jakby ta wczorajsza piękna osoba, chłopiec, dziewczyna, mężczyzna, kobieta, dzisiaj już nic kompletnie nie znaczyło.